Tu Radio Kraków Kultura.
Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura, a ze mną na antenie już Anna Kaźmierak, zapowiadana wcześniej, absolwentka edukacji artystycznej oraz grafiki i malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, malarka, ilustratorka, graficzka, ale też od kilku lat pilnie zgłębiająca tradycyjną kulturę polskiej wsi. Cześć Aniu.
Cześć, dzień dobry wszystkim. Witam w tym szczególnym czasie.
No właśnie, bardzo, bardzo szczególnym. Powiedz Aniu, bo no cóż, wywołujecie niejako do tablicy. Powiedz, w jaki sposób ty spędzasz święta? Czy patrząc na twoją działalność, od razu ma się wrażenie, że to jest jakiś absolutnie kolorowy i fantastyczny czas? Czy ty angażujesz się w to, żeby utrzymywać tradycje świąteczne czy około noworoczne sama?
Również też mogę osobiste wątki tutaj przytoczyć już teraz. Na przykład w Adwencie spotykaliśmy się z przyjaciółmi co tydzień, żeby przypominać sobie wszystkie kolędy, ale nie te kolędy, które tak śpiewamy na Wigilię, tylko kolędy życzące, czyli takie, które kiedyś śpiewano dla konkretnych osób, dla gospodarzy, dla panien, dla chłopców, dla w domach. Także mamy już wszystko powtórzone i douczony nowy repertuar z życzeniami takimi właśnie odrodzenia, z życzeniami nowych początków, z życzeniami obfitości. To mamy powtórzone. Podłaźniczka u mnie też jest zawieszona, czyli nie ma choinki, tylko wisi pod sufitem taki wieniec z zielonego igliwia, przystrojony światami, czyli ozdobami z opłatków. No rzeczywiście, teraz mi uświadomiłaś, że już przygotowania u mnie również ruszyły. Aha, i poprawiam też kolędnicze różne maszkary, turonia oraz bociana, ponieważ wymyślone przeze mnie konstrukcje okazały się nie działać i potrzebują remontu. Tak wyglądają moje przygotowania.
To muszę cię jeszcze podpytać, bo powiedziałaś, że nowy repertuar został włączony do waszego kolędniczego zwyczaju. Powiedziałaś o kolędach życzeniowych. Powiedz, gdzie poszukujesz w takim razie informacji o tym, co się śpiewało? Czy to jest po prostu takie siedzenie w archiwach, które być może nam się kojarzy z tym, gdzie można odgrzebać teksty, których po prostu już się nie śpiewa? Czy właśnie tak jak powiedziałaś, nie śpiewamy ich w domach czy w kościołach? Czy to jest wciąż taka oralna tradycja, że trzeba dotrzeć do jakiejś starszej pani albo pana w okolicznej bądź nieokolicznej wsi i po prostu podpytać, czy jeszcze pamięta?
Można dotrzeć, ale jest to dużo trudniejsze. Częściej wygląda to dzisiaj w ten sposób, że wiele jakby lokalnych środowisk, które jeszcze pamiętają albo z zapisów, albo no jeszcze z przekazów starszych, pamiętają te zwyczaje, po prostu często starają się o wpisywanie ich na przykład na listę Krajowego Dziedzictwa Niematerialnego i w ten sposób jakby to popularyzacja jest w ten sposób uskuteczniana i jakby no już lokalnie przedostaje się do szerokimi autostradami do internetu i jest do tego dużo łatwiejszy dostęp. Nie trzeba chodzić od domu do domu, bo powiedzmy sobie szczerze, większość tego nie pamięta. Często to są już jakby rekonstruowane te zwyczaje, czy na przykład dunajowanie na Lubelszczyźnie, no, czy na przykład brodacze ze Słowacji, czy wiele tych rzeczy zostały jakby reanimowane po wielu latach jakby niebytu, ale nie są to rzeczy zmyślone, tylko jak najbardziej odtworzone na podstawie tego, co istniało. No i ja bardzo siedzę często przed jakby fanpage'ami tych różnych grup kolędniczych i im bardzo kibicuję, bo na bieżąco jakby relacjonuję, jak je przygotowują, odtwarzają na przykład mapy. W tej chwili na Kaszubach jest taka akcja prowadzona właśnie z pisania dokładnie w każdej wiosce, w każdej wioski, w której się pojawiają kolednicy, gwiżdże, i których można jeszcze spotkać. Na przykład dziady noworoczne utworzyły sobie swoją nową, wspaniałą stronę internetową, gdzie naprawdę można spotkać wszystko. Kiedy, którego przebierańca możemy zobaczyć, w jakiej wiosce, kiedy robią oficjalne takie spotkania dla gapiów, gdzie można przyjechać jako turysta z aparatem. No, internet ułatwia jakby odkrywanie kultury tradycyjnej dużo, dużo bardziej.
Ale wiesz, poprawiłaś mi nastrój, powiem ci od razu, dlatego że kiedy rozmawiałyśmy 2 lata temu, to oczywiście mówiłaś, że są grupy prężnie działające, takie, które reaktywują wiele tradycji, ale na przykład o stronie internetowej, która jest dla nas taką mapą, nie rozmawiałyśmy wtedy. Powiedz, czy to jest jakiś taki wzrastający trend, żeby tak zabrzmiało współcześnie, czy ludzie coraz częściej interesują się tym, co było, czy to po prostu wciąż są maleńkie grupy takich zajawieńców i pasjonatów, którzy próbują zachować pewne tradycje. Jak to wygląda?
To, że polska wieś w okresie właśnie Bożego Narodzenia, czy później Zapust, czy nawet Wielkanocy wygląda tak kolorowo, to jest wiedza tajemna albo bardzo mało popularyzowana. Na to, i tak naprawdę bardzo mało uczestników z zewnątrz odwiedza te miejsca. I co jest bardzo dziwne, no bo nie wiem, słyszymy o karnawale w Rio, a nie wiemy, co dzieje się na Żywiecczyźnie na przykład u nas. Ale co zauważyłam, że właśnie to... No i tacy przebierańcy bardzo by chcieli właśnie, wydaje się, zaistnieć, żeby wszyscy słyszeli, żeby jakby tłumy przyjechały to zobaczyć, co dla mnie jest takim, no istnieje pewne ryzyko, że wtedy to się przemieni bardziej w taką działalność no, popularyzatorską, a nie już autentyczną, ale to są moje refleksje. Ja bym chciała, żeby to zostało tak w takiej mikroskali, żeby rzeczywiście przebierańcy chodzili od domu do domu, byli wpuszczani, a nie biegał za nimi aparat czy pan kamerzysta. No, ale to tak, moje refleksje.
To tak, to faktycznie jest takim ryzykiem, że kiedy czytamy o takich mocno popularnych faktycznie świętach, które przecież mają fantastyczne konotacje i opowieści o dawnych wierzeniach czy bóstwach. Ostatnio przeczytałam o świętowaniu, ale akurat Wielkanocy w połączeniu w Meksyku, gdzie łączą się wierzenia Majów ze świętami katolickimi. No i to jest absolutnie fantastyczne połączenie, kiedy jedno z bóstw ma wkładane do ust wielkie cygaro, jest ubrane w kolorowe krawaty, a obok w przezroczystej trumnie jest niesiony Chrystus. W związku z tym wydaje mi się, że ten folklor może no, przybierać niesamowitą formę, ale faktycznie mam wrażenie, że wszędzie jest tak, że kiedy turyści dowiadują się o tym, co się dzieje, to zaczyna się troszkę komercyjna zabawa, a już niekoniecznie ta idea, być może, nie wiem, czy tak to mogę określić.
A co się dzieje właśnie, jeśli chodzi o obce kultury, to widzimy, że to takie połączenie obcych światów, czyli niby pogaństwa z chrześcijaństwem, a jakby zapomnieliśmy, że nasze obchody świąt Bożego Narodzenia, a już nie mówiąc o kolędowaniu, to jest stricte przeniesienie właśnie prasłowiańskich wierzeń wymieszanych właśnie z chrześcijańskim, że te takie zewnętrzne znaki, które obchodzimy, nawet puste miejsce przy stole, czy właśnie zapraszanie zwierząt do domu. Bardzo dużo z tych symboli, które dzisiaj jakby dla nas są przezroczyste, kojarzą nam się tylko i wyłącznie z chrześcijaństwem, de facto pochodzą właśnie z czasów przedchrześcijańskich i to też nie zawsze właśnie jest jakby ze szkodą dla chrześcijaństwa, po prostu tradycje się mieszają i często nie, tych wątków, ciężko już nam te wątki porozplątywać, a warto o tym wiedzieć właśnie, że bardzo wiele z tych magicznych zabiegów, których dokonujemy właśnie w dniu Wigilii czy w kolejnych dniach świątecznych, to są również takie obrzędy zaduszne, agralne, związane z Nowym Rokiem, z rodzeniem się światła, z tym, że właśnie przeszliśmy przez przesilenie zimowe i dzień nam się wydłuża i witamy to, przywołujemy wegetację i żeby nie było więcej zimno, źle, tylko ten moment przejścia nas jakby obficie obdarował.
Powiedziałaś o pustym miejscu przy stole. Mam wrażenie, że to jest taki trochę znak rozpoznawczy, a przynajmniej my tak traktujemy te tradycje. Ale mówimy o zagubionym, zbłąkanym wędrowcu, którego trzeba przyjąć w takim geście chrześcijańskim właśnie, podczas gdy to miejsce było zostawiane, o ile mnie pamięć nie myli, dla duchów, dla przybyszy z zaświatów.
Tak, to właśnie kolednicy również są traktowani jako właśnie przybysze z zaświatów, czyli te osoby, wędrowcy, którzy często po prostu uosabiali naszych przodków. A przy Wigilii mamy puste miejsce przy stole. Kiedyś była zasada również, że nie można było myć naczyń po wieczerzy, żeby dusze mogły się posilić. Bardzo dużo takich symboli właśnie wskazuje na to, że w tym magicznym czasie przejścia, właśnie przejścia od zimy do lata, od ciemności do słońca, właśnie podchodziliśmy bliżej tych światów zmarłych, światów po prostu magicznych.
A czemu tak zapominamy? Bo wydaje się to oczywistym pytaniem. Oczywiste jest to, że zmienia się świat, zmieniają się nasze potrzeby, następuje laicyzacja społeczeństwa. Trochę nam się nie chce, ale zastanawiam się, czy jakby dlaczego porzucamy coś, co przecież w jakiś sposób nas kształtowało? Czy nam się nie chce? Jesteśmy leniwi? Nie ma nam kto opowiadać? Nie widzimy w tym wartości? Jakie ty masz spostrzeżenia z rozmów z ludźmi, być może z przyjaciółmi, na temat właśnie takich tradycji świątecznych?
Znaczy, mi się wydaje, że bardzo nam się chce i że chcemy przeżywać wspólne znaki, wspólne jakby symbole, ale teraz przeżywamy te symbole zupełnie inne. Teraz wiemy, jak na imię mają renifery Mikołaja, teraz dla nas Mikołaj ma czerwony strój. Po prostu przeżywamy otoczkę świętowania, która jest otoczką globalną i jakby inne już historie nadpisaliśmy nad te, które były jakby czytelne dla naszych przodków i miały one też większe znaczenie, ponieważ inne znaczenie, ponieważ wcześniejsze znaczenia świąt i tych właśnie symboli świątecznych dotyczyły właśnie takiej symboliki agralnej, czyli tego, żeby odrodzić ziemię. Większość utrzymywała się właśnie z pracy na roli i to było naprawdę istotne, czy zaprosimy do naszego domu jakieś zwierzę, które przyniesie nam tą moc. Dzisiaj to nie ma takiego znaczenia, dlatego nie wpuszczamy do domu konia, czy turonia, czy kozy, bo nie jest, większości ludzi nie jest potrzebne, żeby zeszło im na polu zboże. Natomiast bardzo wielu przyda się wiele prezentów pod choinką, dlatego, bo jakby czcimy bardziej te postacie komercyjne, a mniej te, które na podstawie których naprawdę zależało nasze być albo nie być. Tak mi się wydaje.
A powiedz, Aniu, powiedziałaś jeszcze o tym, że możemy sobie podejrzeć na stronach, kto występuje wśród kolędników. Próbowałam sobie szybko przypomnieć, kogo widywałam i tak naprawdę poza śmiercią, ewentualnie diabłem, aniołem, to zawsze było marzenie, pamiętam wszystkich moich koleżanek, kiedy byłyśmy małe, żeby być anielicą i zakładać te piękne skrzydła, które jakaś mama pieczołowicie robiła. Oczywiście widzimy gwiazdę, która najczęściej się obraca. Natomiast ewentualnie pastuszków, ale tak naprawdę to jest taki Konstans. Trzej królowie się jeszcze pojawiali, o ile dobrze pamiętam. Natomiast kogo jeszcze możemy spotkać wśród tej trupy kolędniczej, co już nie jest takie dla nas oczywiste?
Najważniejszymi postaciami kiedyś, dzisiaj już mniej obecnymi, były zwierzęta, czyli był to niedźwiedź, był to turoń, bocian, czyli te ptaki, bocian i żuraw, czyli te ptaki, które kojarzymy już z wiosną, koza przede wszystkim, zwierzęta jako właśnie to uosobienie witalności i mocy. I co ciekawe, kiedy zwierzęta nie przebierały się w futra, tylko często w powrósła skręcone ze słomy albo z grochowiny, czyli wyglądały bardziej jak takie chochoły. Z daleka przypominające właśnie chochoły, a nie koniecznie zwierzęta, ale wszyscy wiedzieli, że to jest niedźwiedź, bo prowadził go niedźwiednik na sznurze. Jakie inne postacie są ciekawe? Kiedyś pojawiało się mnóstwo postaci takich obcych, bo tak jak zwierzęta uosabiały obce, czyli dusze, obcy, czyli dusze zmarłych, tak na przykład cyganka czy Żyd też uosabiali obcy nam świat. To chyba takie najważniejsze, chyba że szukamy jakichś dziwnych postaci. Bardzo wielu kolędników nie przybierało się, tylko chodzili w tym, co mieli, składając po prostu życzenia, bo powszechnym było, że w świętego Szczepana wyruszało się od domu do domu, po prostu żeby sobie życzyć. Szczególnie dzieci lubiły to. Nowolecięta albo szczodraki chodziły z życzeniami. Szczodraki, kułaki powiadali nam, szczodra pani, dobra pani, dajże i nam. I za to dostawali po prostu różne ciasta pieczone specjalnie dla nich na tą okazję, nazywane szczodrakami.
Podoba mi się ta tradycja. Ja bym tak zachachmęciła, zwłaszcza, że z większości domów mocno pachnie w okresie świątecznym. Natomiast wiesz, chciałam cię jeszcze podpytać o kolędników z gwiazdą z Zarzecza, powiat żywiecki, bo tutaj chyba całkiem sporo się dzieje. Natomiast z tego, co wiem, to w lutym, ale w trakcie karnawału góralskiego.
Konkretnej tej grupy nie znam, ale kolędowanie z gwiazdą jest jakby powszechnie popularne, ponieważ gwiazda to już wszyscy czytamy ten symbol, jest to gwiazda zwiastująca Boże Narodzenie, a na Żywiecczyźnie tych grup jest kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt, także wszystkich wiosek nie znam. Ja też nie jestem, przyznam się, badaczem, tylko jest moje doświadczenie życiowe to kilka czy nawet kilkanaście lat żywego kolędowania i jeżdżenia właśnie do kolędników w całej Polsce i uczestniczenia, albo też prywatnie z przyjaciółmi po prostu chodzenie od domu do domu w wioskach, w których nigdy kolędy nie było. I właśnie nie tyle mam taką wiedzę specyficzną z każdego regionu, tylko bardziej taką przepuszczoną przez osobiste doświadczenie, jaką radością jest właśnie wchodzenie do domów i ten patrzenie na uśmiech ludzi, którzy być może nigdy nie widzieli kolędników, tak jak dzieci, bo dzieci już naprawdę często nie kojarzą, co w ogóle oznacza ten zwyczaj. Przy czym dorośli jeszcze właśnie chętnie wpuszczają, tyle lat nie widzieliśmy i jakby hojnie obdarowują i też w tym uczestniczą.
Jest to prawdą.
Także przepraszam, że nie odpowiedziałam na pytanie.
Nie, wiesz, ja po prostu pytam z ciekawości, dlatego że gdzieś znalazłam taką informację, że w trakcie właśnie tego karnawału, czy takiego zjazdu kolędników w zasadzie, pojawia się niemal 50 zespołów kolędniczych z całej Polski. Właśnie Gody Żywieckie, więc jest to dla mnie naprawdę imponujące i zdjęcia, które można znaleźć, faktycznie są przefantastyczne, zwłaszcza, że też pojawiają się takie dość skomplikowane dla mnie maski, które kolędnicy mają na twarzach, momentami też przerażające. W związku z tym jakoś popędziłam w tym kierunku. Natomiast Aniu, pozwolę sobie nas zaprosić na chwilę muzycznej przerwy, odsapniemy, a ja cię zaraz podpytam trochę o Małopolskę i o to, czy kolędników możemy się teraz przestraszyć, czy niekoniecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura. Georgina Gryboś wciąż przy mikrofonie i wciąż ze mną na łączach Anna Kaźmierak, która opowiada o fantastycznych rzeczach, o których czasami zapominamy, więc Państwu przypominamy trochę teraz razem z Anną, żeby częściej otwierać drzwi. Wiesz co, zobaczyłam teraz zdjęcia na Twojej stronie internetowej, do której odwiedzenia zresztą też Państwa zachęcam, bo jest tam mnóstwo inspiracji i zobaczyłam takie zdjęcie, w którym jesteś totalnie, na którym jesteś totalnie opatulona przez takie różnokolorowe taśmy zrobione z bibuły. To teraz proszę wytłumacz, o co chodzi z tymi wielkimi czapami i tymi kolorowymi pasmami, które cię oplatają niemal w całości.
Tak, jest to zdjęcie autentyczne z ostatniego dnia roku z miejscowości Sławatycze. Oplatają mnie brodacze. To jest moment podczas tworzonego w małej wioseczce na granicy Polski i Białorusi konkursu dla najpiękniejszego przebierańca. I tak na przykład w Sławatyczach został ten zwyczaj brodaczy jakby przywrócony i jakby spopularyzowany, że tworzy się do dnia po prostu tak zwany wybieg i przegląd właśnie przebierańców. Natomiast te postacie to są jedne z najbardziej imponujących, jakie można spotkać w całej Polsce. To są, mają ogromne czapki, nie wiem, metrowe czy półtora metrowe na głowie, z właśnie z furkoczącymi na wietrze wstążkami, które sięgają aż ziemi. Ubrane są w słomę, a zaś brody mają doczepione z lnianych takich paków, które właśnie też sięgają ziemi. Są bardzo, bardzo przerażające wręcz można powiedzieć, nie tylko właśnie takie piękne, ale dzieci bardzo ich się boją, ponieważ biegają po wsi, łapią takim drągiem, który mają dziewczyny pod pachy i tak podrzucają, krzycząc. No, jest to bardzo, bardzo imponujące i to zdjęcie jest jak najbardziej prawdziwe. Można zostać jakby przygniecionym przez tą postać, bo ona jest tak ogromna, że aż nie panuje nad swoimi ruchami często.
A jaka z nimi wiąże się opowieść, powiedz, czy oni przynoszą szczęście, czy trzeba ich ciągnąć za czapy na przykład, czy wokół tego wytworzyła się jeszcze jakaś inna opowieść?
No właśnie bardzo istotne jest to podrzucanie panien przez takiego brodacza i słychać taki właśnie co chwilę z innej części wioski pisk, jak dogonią jakąś pannę, bo w dużej mierze właśnie te zwyczaje kolednicze to było zwyczaje takie zwiastujące za mąż pójście. Chodzili młodzi kawalerowie, taki był przesąd i jakby też obowiązek, żeby byli to właśnie młodzi, silni kawalerowie, którzy często chodzili właśnie w konkury do swoich panien, i bo takie przyjście w okresie świątecznym kawalera do domu zwiastowało trochę właśnie przyszłe wesele. Było to poważniejsze wejście niż takie w ciągu roku. I właśnie kawalerowie chodzili od domu po domach panien właśnie po to, żeby się przypomnieć albo zaanonsować, że tutaj są poważne zamiary i śpiewali właśnie konkretnie pieśni tym pannom, tak zwane ubieranki na przykład, których treści było jakie dary przynieśli do ubrania, że przynieśli buciki, przynieśli korale, przynieśli spódniczkę, a na koniec przynieśli jasieńka, żeby miała też jasieńka poza tym strojem. To był w dużej mierze właśnie takie znaczenie tego kolędowania.
Muszę ci powiedzieć, że już trochę podejrzewam, dlaczego w takim razie nie jest on tak mocno kultywowany i widoczny, bo myślę, że teraz kobiety po prostu trochę przeciągają moment za mąż pójścia, tak. Więc mogłyby się czuć wypłoszone, gdyby taki nawet wspaniały mężczyzna podbiegał w konkury w okresie świąt. To bywa różnie. Ale właśnie zwróciłaś uwagę na to, że dzieciaki się boją i że ten pisk, który słychać na wsi i sam wygląd może być brodaczy, może być przejmujący. A powiedz, są jeszcze takie postacie, które wyjątkowo budzą grozę i nawet niekoniecznie tylko wśród dzieci, ale również dorosłych?
No, ja myślę, że Turoń zawsze był tym stworem, najstraszniejszym i największym, ponieważ Turoń to jest jakby reminiscencja Turów, które chodziły kiedyś po polskich puszczach, a wyginęły gdzieś w wieku XVII, zdaje się, czyli tego takiego największego zwierzęcia, z którym mieliśmy kontakt. I ja tak ze swojego doświadczenia właśnie pamiętam, że Turoń to był Turoń wchodzący do domu, to był właśnie pisk dziecka, chowanie się za mamę i często te dzieci w ogóle nie wracały już na cały nasz jakby obrzęd kolędowania, ponieważ było to przeżycie zbyt duże, ale zdarzały się na przykład tacy odważni chłopcy, którzy nie wiem, chwycili na przykład miecz i zaczęli okładać Tura. No, te reakcje są różne, bo niektórzy sobie z tym strachem jakby próbują poradzić. No, bo najstraszniejsze zawsze były maski, czyli to, że naprawdę nie wiemy, kto jest przebrany. Też był taki właśnie obowiązek przebrania się w ten sposób, żeby nikt nas nie rozpoznał, no bo to chodzili nasi sąsiedzi przebrani właśnie za postaci nie z tego świata, ale ważne było, żeby nas nie rozpoznać, no bo utożsamialiśmy ich właśnie z takimi mocami nadprzyrodzonymi i ważne było, żebyśmy jakby uwierzyli w te moce nadprzyrodzone. Dlatego właśnie stąd te maski, które nas przenosiły w inny wymiar. Przenoszą do dzisiaj.
No tak. Powiem Państwu, że kiedy być może będzie Wam się chciało sięgnąć po zdjęcia różne, które są zebrane w sieci, chociażby Turonia, no to muszę przyznać, że ta kłapiąca paszcza, która czasami jest owłosiona, czasami nie, ale za każdym razem jest imponująca i taka, no faktycznie czasem jęzor tam się nawet pojawia, taki okropnie wystający, prawda?
Tak, i też to sama ta postać jest dosyć niebezpieczna. Zawsze ją nosił najcięższy po prostu chłopak z grupy. Ja mam takie doświadczenie, ponieważ ja często odwiedzam dzieci z Turoniem, więc wiem, jak niebezpieczne jest to zwierzę. Trzeba je bardzo trzymać na uwięzi, ponieważ jak się wymknie spod kontroli, no to po prostu może zrobić krzywdę.
A powiedz... Przepraszam, bo ja ci weszłam w słowo.
Bo tak myślę mówimy o postaciach najstraszniejszych, a ja chciałabym powiedzieć, że właśnie jesteśmy w Krakowie właściwie, wy jesteście,
tak.
Ja jestem nieco dalej, ale nie chciałabym, żeby pominąć taką najbardziej imponującą, według mnie najbardziej okazale przebraną grupę właśnie spod Krakowa, czyli z Zielonek, którą poznałam osobiście, a którą warto, żebyście właśnie wszyscy odwiedzili albo znali, albo chociaż o niej słyszeli, mianowicie słynne Herody z Zielonek, które od wielu, wielu lat wygrywają najróżniejsze konkursy właśnie ogólnopolskie dla kolędników, no bo trzeba też powiedzieć, że właśnie jest w tym czasie będzie bardzo wiele konkursów takich przeglądów kolędniczych i właśnie wasze Herody z Zielonek mają te stroje najbardziej imponujące i warto po prostu ich znać. Na głowach mają ogromne czapy, przypominające właściwie szopki krakowskie, ponieważ jakby wykonują je ci sami twórcy z tych samych materiałów. A Herody to, opowiadałem oczywiście o królu Herodzie, ale nie jest, to jest grupa, która już tworzyła tak jak Jasełka, jest tam konkretny teatr z rolami opowiadający historię. Geneza tych takich jasełek i takich właśnie teatrów herodowych jest stąd, że kiedyś wyproszono te przedstawienia z kościoła, ponieważ stały się już za bardzo rubaszne, obraźliwe i wplatano tam tak dużo wątków współczesnych i właśnie żartobliwych, że w pewnym momencie, zdaje się w XVIII czy XVII wieku, wyproszono właśnie te widowiska z kościoła i stąd przeniosły się do domów. I do dzisiaj Herody właśnie chodzą w wielu miejscach po domach. Właśnie wiem, że w okolicach Sieradza, w Puszczy wpuszcza się Herody do domu, na pewno też na Lubelszczyźnie, no i właśnie w Zielonkach na pewno można spotkać na ulicach, nie wiem, czy w Zielonkach chodzą od domu do domu. Możecie się dowiedzieć.
No właśnie muszę ci powiedzieć, że od razu sobie pomyślałam, że chyba zrobię jakąś przebieżkę świąteczną przez Zielonki, bo kiedy zobaczyłam, jak fantastycznie ci mężczyźni wyglądają w tych czapach, które są, powiedziałabym, bardzo barokowe, co nam koresponduje z tematami muzycznymi z kolei w radiu, no to aż zapragnęłam, żeby zobaczyć na żywo. Natomiast zastanawiam się, jak one się trzymają, czy one są tak skonstruowane, że faktycznie widzę, że tutaj są na jakichś paskach przypięte u panów, bo one są naprawdę potężnych rozmiarów i wydaje się, że na nich jest po prostu jeszcze cała dodatkowa opowieść.
To nie wiem, czy to już jest zdradzanie warsztatu, których tego się nie zdradza. Bardzo wiele przebrań ówczesnych takich koledników jest tworzone na bazie na przykład strojów motorniczych, na hełmach, na kaskach motorniczych, na jakichś grubej odzieży, która wiemy, że i tak się nam nie zniszczy. No ale to jest zupełnie taka kuchnia kolednicza, którą nie wiem, czy warto wyjawiać.
Nie, to lepiej
kolednicy noszą bieliznę.
To lepiej nie mówić, a państwo po prostu, jak będziecie chcieli sprawdzić, jak to wszystko jest skonstruowane, to będziecie musieli po prostu sami przysiąść do tego, żeby zrobić sobie fantastyczne przebranie i być może dzięki temu jakaś kolejna opowieść zostanie ocalona. To może tak trzeba po prostu inspirować ludzi, czyli spróbujcie zrobić sami.
O, tak. To teraz mamy tak szeroki asortyment materiałów. Kiedyś, wiadomo, właśnie korzystano tylko ze słomy, z materiałów naturalnych, ze słomy i z futra, z rogów, a papier dotarł na wieś bardzo, bardzo późno. Tą wieś kolorową, którą znamy, no to są ostatnie lata, którą to jest sytuacja na skalę jakby historii kultury ludowej bardzo, bardzo nowa, a już nie mówiąc o historii choinki, czy o historii prezentów, to są rzeczy zupełnie, zupełnie, zupełnie nowe. A warto pamiętać, że wcześniej również obchodziliśmy święta.
Tak, no zdecydowanie wcześniej obchodziliśmy święta. Ja dlatego tak się bardzo cieszę, że zgodziłaś się opowiedzieć, bo dla mnie jesteś takim żywym przykładem tego, że po prostu można i że można mieć ogromną radość z tego, że się kolęduje, z tego, że jest się w to zaangażowanym. Ty sama wykonujesz część rzeczy. Ja wiem, że powiedziałaś, że trochę ci szwankują mechanizmy, które tworzyłaś, ale myślę, że każdy z nas uczy się na błędach, w związku z tym myślę, że dojdziesz do perfekcji i po prostu będziesz mogła ewentualnie dealować nad patentami, które wymyślisz, więc życzę ci absolutnie niezawodnych mechanizmów. Natomiast
to są te minusy przerwanej tradycji, że musimy wiele rzeczy jakby rozpoczynać od zera i jeszcze raz te same błędy popełniać. Mogliśmy nauczyć się ich po prostu od tych, którzy robili wcześniej.
No właśnie, bo teraz trochę odkrywacie na nowo. Chociaż wiesz, tak sobie myślę, że kiedy pomyślisz sobie, tak mi się wydaje przynajmniej, że zachowujesz coś jednak dla tego przyszłego świata, czy pokazujesz coś młodemu pokoleniu, to myślę, że to jest taka przyjemna całkiem fucha, nawet jeśli się popełnia po drodze sporo błędów. Zresztą zdaje się, że ty masz z tego po prostu ogromną frajdę, prawda?
Raz frajdę, a dwa uważam to za rzecz naprawdę ważną, żeby mieć obrzędy, które jakby zmieniają naszą rzeczywistość. Każdy dla siebie, bo te obrzędy mogą być bardzo różne. Domyślam się, że nie każdy ruszy z turoniem po sąsiadach, ale warto poszukać takich rzeczy, które robimy rokrocznie i którym jakby które mają dla nas ogromne znaczenie, żeby właśnie te momenty przejścia i bratanie się takich istot ziemskich i pozaziemskich, żeby te momenty zaznaczać czymś jeszcze zgoła ważniejszym niż tylko jedzenie przy stole, bo wtedy jakby przychodzi do nas ta magia świąt, tak myślę.
Ja Państwu życzę w takim razie, żeby tę magię zachować. Aniu, bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą opowieść. Ja mam nadzieję, że trochę dałaś naszym słuchaczom do myślenia i że być może coś się reaktywuje. Co prawda w Krakowie wszyscy czekają na szopki, ale być może choćby ta opowieść o zielonkach będzie takim przyczynkiem do tego, żeby jednak pogrzebać i rozglądnąć się nie tylko po Małopolsce i nie tylko po wsiach, ale również po tych miejskich zwyczajach, które przecież mogą całkiem nieźle się mieć, jeśli trochę się zaangażujemy. Aniu, bardzo Ci dziękuję.
To jeszcze tylko powiem, bo wiem, że na pewno na Podgórze w Krakowie,
tak
prawda?
Jest.
Taka dzielnica. Na pewno będą chodzili kolednicy 26, bo po ulicach. Także wyjdźcie na miasto i możecie ich na żywo zobaczyć.
O proszę, no i Ania już nam zdradziła w takim razie, gdzie się wybieramy 26. A proszę pamiętać, że każdy ruch w przypadku Świąt Bożego Narodzenia, gdzie obiadamy się po prostu na maksa, jest wskazany. W związku z tym drugi dzień świąt może być dobrym pretekstem do tego, żeby zrobić przebieżkę po Podgórzu. Aniu, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie. No i życzę Ci tego, co jest Ci potrzebne, po prostu. Ale przede wszystkim zdrowia, bo tego chyba nigdy za wiele.
Dziękuję bardzo i dla Państwa wszystkich odnowienia i intensyfikacji życia w tym szczególnym czasie.
Tu Radio Kraków Kultura.